Będę się dzielił na temat modlitwy poddania. Osobiście uważam, że jest to najważniejsza modlitwa w życiu wierzącego dziecka, w życiu Bożego dziecka. To jest modlitwa, która zawsze prowadzi do przemiany, do zmiany nas. To jest modlitwa, która wprowadza nas w Bożą wolę. To jest modlitwa, która też pomaga nam poznawać drogi Pańskie. I to jest też modlitwa, która sprawia, że możesz żyć w woli Bożej bez względu na to, co się dzieje w twoim życiu. To jest modlitwa, że będziesz żył w woli Bożej, nawet jeśli wszystko dookoła będzie ci się walić i nic nie będzie szło po twojej myśli, to i tak będziesz żył w woli Bożej, będziesz błogosławiony przez Pana. Ona doprowadzi cię do poznania Boga, tak naprawdę Jego dróg. W naszym życiu znajdujemy się w różnych sytuacjach i okolicznościach i potrzebujemy też wiedzieć, jaką modlitwę zastosować i żebyśmy gdzieś sercem zrozumieli, czym tak naprawdę jest modlitwa poddania. Zobaczymy to w Bożym Słowie. Jeśli macie swoje Biblię, otwórzmy sobie Księgę Hioba, 2 rozdział. Pamiętacie, tu jest historia, na samym początku nie będziemy czytać z 1 rozdziału, która mówi o tym doświadczeniu, przez które Hiob, które na niego spadło tak naprawdę. To było bardzo trudne dla jego życia. Niespodziewane, gwałtowne i bardzo trudne. Będziemy czytać od 2 rozdział, od 9 wiersza. Żona to wszystko widziała, jego. Ja nie jestem przeciwko kobietom i żonom, żebyście mnie dobrze zrozumieli. Ale żona to widziała, to wszystko, i mówi do niego tak: czy jeszcze trwasz w swojej pobożności? Z takim wyrzutem do niego. Widzicie, to spadło na jej męża. Ona nie doświadczała tego bólu i cierpienia w sposób bezpośredni. I ona też widziała zachowanie swego męża i z takim wyrzutem: czy jeszcze trwasz w swojej pobożności? Złożysz Bogu i umrzyj. Innymi słowy, widzicie, to była osoba, która wierzyła w Boga. To było niespodziewane, to było bardzo trudne doświadczenie, które spadło na ten dom. Co Hiob odpowiedział? Mówisz, jak mówią kobiety nierozumne. Dobre przyjmujemy od Boga, czy nie mielibyśmy przyjmować i złego? I w tym wszystkim nie zgrzeszył ja swymi usty. Ja chciałbym, żebyśmy zobaczyli postawę tego człowieka. Przechodząc nagle przez takie doświadczenie i nie wiedząc, dlaczego to się stało, wierzący człowiek myśli sobie tak: to gdzie jest mój Bóg, w którego wierzę? Miałem swoje myśli, miałem swoje wyobrażenia, że Bóg jest dobry. Wszystko szło po mojej myśli, byłem błogosławiony i nagle. I potrzebujemy sobie, kochani, tutaj zadać pytanie, jak my byśmy zareagowali, czy często jak my reagujemy w swoich sercach, kiedy coś takiego spada na nas samych. Coś, czego nie rozumiesz, nie wiesz dlaczego. Masz więcej pytań niż odpowiedzi. Jest teraz pytanie, jak twoje serce na to reaguje? Chcę wam powiedzieć, że depresje wśród ludzi wierzących, wiecie skąd przychodzą? Z niespełnionych ich oczekiwań. Najczęściej. Z ich niespełnionych oczekiwań. Bo mieli oczekiwania wobec swojego Boga. I te oczekiwania nie spełniły się w ich czasie, po ich myśli. Dobre przyjmujemy, czy nie mielibyśmy przyjmować i złego? On nie rozumiał, dlaczego to się stało. I kiedy byśmy przeczytali całą historię, zobaczymy, że pod koniec on myślał, że wiele wie o Bogu. A potem mówi tak: Panie, tylko ze słyszenia słyszałem o Tobie, a teraz moje oko Cię ujrzało. Bo Bóg zaczął mówić do niego i pokazał mu swoją moc, swoją chwałę, swoją wszechmoc. I on powiedział: odwołuję wszystkie swoje słowa i kajam się w popiele. Widzicie, on nie zgrzeszył w tym momencie, w najtrudniejszym doświadczeniu. Innymi słowy, dalej pozostał wierny, dalej trwał w pobożności. Poprzez ból i cierpienie, a śmierć już zaglądała mu w oczy. I nigdy nie wypowiedział złych słów wobec Boga. Otwórzmy sobie drugą Samuela, 12 rozdział. Druga Samuela, 2 jest opisana historia. Grzechu Dawida z Betrzebą. I Bóg powiedział, że ten grzech, Bóg przez proroka powiedział Dawidowi, że przez ten grzech wzgardziłeś słowem Pana. Widzicie, Dawid był człowiekiem, według Bożego serca jest napisane. Ale w swoim życiu zrobił jedno głupstwo, potężne. I Bóg powiedział: przez ten grzech wzgardziłeś moim słowem. Zwróćcie uwagę, jak Bóg poważnie potraktował to i powiedział: od tej pory miecz nie ustąpi z twego domu. Urodziło się dziecko. Przyszedł prorok i powiedział tak: ponieważ tym czynem zbezcześciłeś Pana, przeto syn, który ci się urodzi, musi umrzeć. Zwróćcie uwagę, co prorok powiedział. On musi umrzeć. I można by sobie zadać pytanie: dlaczego, Boże? Dlaczego? Ja nie znam odpowiedzi na wszystkie pytania. Dziecko zachorowało. Dawid błagał Boga, 16 wiersz. Za dziecięciem i pościł. Przyszedł do domu całą noc, leżał w domu, leżał całą noc na ziemi. Siódmego dnia dziecię zmarło. Czyli zwróćcie uwagę, 7 dni nie chciał nikogo widzieć. Pościł, płakał przed Bogiem, wołał do Boga, żeby zmienił swoje słowo, i nic się nie stało. Po 7 dniach dziecko zmarło i Dawid zobaczył, że słudzy zaczynają szeptać między sobą, więc się domyślił, że dziecko nie żyje. 19 wiersz. I zapytał Dawid swoich sług, czy dziecię zmarło. Oni powiedzieli tak. Zobaczcie na reakcję Dawida. Przecież on pokutował za to. On przeprosił Boga za ten grzech. Więc Bóg przebaczył mu grzech, ale konsekwencje poszły. Co zrobił Dawid? Podniósł się z ziemi, poszedł się umył, namaścił, zmienił swoje szaty, bo prawdopodobnie był zapłakany, obśliniony i zasmarkany. Poszedł do świątyni Pana, aby mu oddać pokłon. Zwróćcie uwagę na jego postawę. On nie mówił, nie krzyczał do Boga przeciwko Bogu w tej sytuacji. On się zgodził z tym, co Bóg zrobił. Pewnie nie rozumiejąc dlaczego. Nie narzekał, nie osądzał Boga, nie mówił przeciwko Bogu. Nawet takie myśli w nim nie wzbudziły się przeciwko Bogu, przeciwko temu, co Bóg dopuścił, że tak powiem. Pamiętajcie, że to był jego syn, to było jego dziecko. No, co zrobił? Podniósł się ziemi, umył się, namaścił, zmienił swoje szaty i poszedł do świątyni Pana, żeby oddać mu pokłon. Widzicie, on nawet na zewnątrz, on wiedział, że on idzie przed oblicze Boga. On nie poszedł tak byle jak. To mi pokazuje, jakie Dawid miał serce wobec Boga. On nie był doskonały. Ci jego słudzy nie zrozumieli tego. Co to ma znaczyć, co uczyniłeś? Dopóki dziecię żyło, pościłeś i płakałeś, a kiedy dziecię zmarło, podniosłeś się i spożyłeś posiłek. A on odpowiedział, dopóki dziecię żyło, pościłem i płakałem, myślałem sobie tak, kto wie, może Pan zlituje się nade mną i dziecko będzie żyło. Kto wie? On prosił Boga o to. I myślał tak, może się zlituje Pan nade mną, kto wie? A w tym miejscu Bóg powiedział nie. Teraz zaś, gdy zmarło, po cóż mam jeszcze pościć? Czy mogę jeszcze przywrócić życiu? To ja pójdę za nim, a nie ono wróci do mnie. Widzicie, Dawid w sercu zgodził się z tym, co Bóg zrobił. Mimo, że to bolało go i cierpiał przez to. Zgodził się. W 16 rozdziale tej samej księgi pod koniec 15 Dawid ucieka z Jeruzalem przed swoim synem. 25 wiersz. Król rzekł do Sadoka, każ odnieść skrzynię Boże z powrotem do miasta. Jeśli bowiem znalazłem łaskę w oczach Pana, to pozwoli mi powrócić i znowu oglądać ją jej przybytek. Jeśli zaś tak Pan orzekł, nie mam w Tobie upodobania, mówi tak, oto jestem, niech mi uczyni, co mu się podoba. To mówi król przed Bogiem. Mówi tak, jeśli Pan będzie miał we mnie upodobanie, to mi przywróci to miejsce, a jeśli nie, niech powącha ofiarę. Żadne negatywne słowo wobec Boga. Kochani, Dawid, on szanował Boga. To był człowiek, który wiedział, że Bóg jest Bogiem. On miał bojaźń pańską w sercu. I on szanował Boga. Nawet w bólu i w cierpieniu. Potem uciekają, 16 rozdział. I tam był taki jeden. Szymej i syn Gery, od 5 wiersza. Wyszedłszy stamtąd ciągle złorzeczył. Obrzucał też Dawida i wszystkie sługi króla Dawida kamieniami, chociaż cały orszak zbrojnych i wszyscy rycerze szli po jego prawej i lewej stronie. Tak zaś wołał Szymej złorzecząc. Precz, precz, mężu krwią splamiony, nikczemniku. Sprowadził Pan na ciebie wszystką krew domu Saula, w miejsce którego ty zostałeś królem i oddał Pan królestwo w rękę Absaloma, twojego syna. I oto jesteś w niedoli, którą ściągnęłeś na siebie, gdyż jesteś mężem splamionym krwią. Wtedy rzekł Abiszaj, syn Seruji, do króla. Dlaczego ten zdechły pies ośmiela się złorzeczyć mojemu panu, królowi? Pozwól, że podejdę do niego i utnę mu głowę. Krótka piłeczka. Co Dawid mówi? Co wam do tego, synowie Seruji? Niech złorzeczy, gdyż to pan nakazał mu. Złożysz Dawidowi. W takim razie zaś, któż może rzec, dlaczego to czynisz? Widzicie, Dawid miał takie serce, które było tak uległe Bogu, że on wiedział, że to, co przychodzi do jego życia, że w tym musi być Bóg. Musi być Bóg. Chociaż nawet nieraz nie rozumiem, dlaczego. Dlaczego Bóg zezwala na takie rzeczy? Musi być Bóg. Dlaczego? Bo ja jestem Jemu oddany, poddany. Mogę czegoś nie rozumieć. I potem mówi tak, odpowiedział jeszcze Dawid do Abiszaja i do wszystkich swoich sług: jeżeli własny mój syn, który wyszedł z mojego łona, nastaje na moje życie, to cóż dopiero ten Beniaminita? Zaniechajcie go, niech złorzeczy, gdyż Pan mu tak nakazał. Posłuchajcie teraz. Może Pan wejrzy na moją nędzę i przywróci mi szczęście w zamian za jego dzisiejsze złorzeczenie. Dawid nie krytykował Boga, nie mówił przeciwko Bogu za to, co się działo. Powiedział tak: może Pan wejrzy na moją nędzę i przywróci mi szczęście, a może nie, nie wiem. Ale nigdy nie będę przeciwko Bogu występował. Moje serce, takie jakie było wobec Niego, takie będzie do końca. Księga Daniela, 3 rozdział. Pamiętacie, tutaj jest historia tego pieca ognistego. Przeczytamy z 3 rozdziału, 17 i 18 wiersz. Jeżeli nasz Bóg, któremu służymy, może nas wyratować, wyratuje nas z rozpalonego pieca ognistego i z Twojej ręki, o królu. A jeżeli nie, to niech Ci to będzie wiadomo, o królu, że Twojego Boga nie czcimy i złotemu posągowi, który wzniosłeś, pokłonu nie oddamy. Koniec, kropka. Tak mogą powiedzieć ludzie, którzy stawiają na szale swoje życie i Boga, i wybierają Boga. Mogę umrzeć, mogę zginąć, ale nie zdradzę Boga, nie złamię przymierza. Nie będę mówił przeciwko Niemu, nie będę narzekał przeciwko Niemu. Chcę Wam powiedzieć coś. Takie rzeczy nie może człowiek zrobić ze sfery duszy, bo ucieknie przed problemem. Taki człowiek może tak zrobić tylko wtedy, kiedy ma przemienione serce, które czci Boga, szanuje Go i żyje w bojaźni Bożej. Taki człowiek, który w cudzysłowie bawi się z Bogiem i uważa Go za kumpla, nie zrobi czegoś takiego. To może zrobić tylko człowiek, który swoje życie oddał w ręce Boga i mówi tak: Boże, jeśli możesz, to nas wyratujesz. Jeśli nie, okej, to zginiemy, ale nie zaprzemy się Ciebie. Otwórzmy sobie Ewangelię Łukasza 22. Tu jest opisana ta sytuacja Jezusa w Getsemane. Jezus znał te rzeczy, znał Pisma. Na ziemi funkcjonował jako normalny człowiek, taki jak ty i ja. Ze słowa wiedział, kim jest. Wiedział, jakie jest, po co przyszedł na tą ziemię. Wiedział, jaką śmiercią umrze. On to wszystko wiedział ze słowa. Znał swoje powołanie i przeznaczenie. Było cudowne patrzeć na znaki, cuda, uzdrowienia. Ale w końcu przychodzi ten moment, kiedy wiedział, że zbliża się jego koniec na tej ziemi. Wiedział, jaką śmiercią umrze. Skąd wiedział? Ze słowa, bo on był słowem, więc on słowo znał. To było słowo objawione w ciele. Więc kiedy czytał jako chłopiec, jako słowo, Duch Święty przemawiał do niego i mówi: to o tobie jest, to ty jesteś, to o tobie tutaj mowa. Więc on wiedział. Wiedział, jaką śmiercią umrze. Był człowiekiem tutaj na ziemi. Bóg i człowiek. Czterdziesty wiersz. Gdy przyszedł na miejsce, rzekł do nich: módlcie się, aby nie popaść w pokuszenie. Byli koło niego uczniowie i zwróćcie uwagę, co im mówi. Módlcie się, żeby nie popaść w pokuszenie. Jaka była pokusa? Uciec. Posługiwałem wielu ludziom, którzy boją się bólu i cierpienia. Rozumiem to. Intuicyjnie wszyscy chcą uciec przed tym, bo człowiek nie został do tego stworzony. Sam oddalił się od nich jakby na rzut kamieniem. Widzicie, Jezus wiedział, że uczniowie mu w tym miejscu nie pomogą. Że on tą sprawę musi załatwić sam przed Ojcem. Mówiąc: Ojcze, jeśli chcesz. On tutaj nie mówi: jeśli możesz, jeśli chcesz. Oddal ten kielich ode mnie. To był umiłowany syn, który prosi Ojca, i do tej pory każda modlitwa była wysłuchiwana. Od momentu, jak rozpoczął służbę, ponad 3 lata to trwało. Każda modlitwa była wysłuchiwana przez Ojca. Więc jest ten moment. Ojcze, jeśli chcesz, oddal ten kielich ode mnie. Ale mówi tak: Ojcu, wszakże nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. W Ewangelii Mateusza, w 26 rozdziale, wrócimy do tego miejsca, w Ewangelii Mateusza. Trzydziesty siódmy wiersz mówi tak. Wziął z sobą Piotra, dwóch synów Zebedeuszowych, począł się smucić i trwożyć. A więc smutek i lęk przyszedł do niego. Zaczął się po prostu bać. Wtedy mówi do nich tak: smętna jest dusza moja. To słowo smętna oznacza smutna, zmartwiona, zbolała. Aż do śmierci. Pozostańcie tutaj i czuwajcie ze mną. Zastanawiałem się, dlaczego oni byli na tyle w pobliżu, że musieli widzieć Jezusa jakby na rzut kamieniem, więc oni nie byli bezpośrednio z Nim, ale prawdopodobnie widzieli, że Jezus poszedł i się modlił. Coś wam powiem. Kiedy idziesz sam, kiedy przychodzi pokusa, jest duża możliwość, że ulegniesz jej. Ale kiedy jesteś z kimś, kiedy przychodzi pokusa, to daje ci moc, że nie wejdziesz w to. Bo jest ktoś, kto jest przy tobie, jest blisko ciebie, jest, widzi ciebie. To między innymi dlatego Jezus wysyłał po dwóch, a nie pojedynczo. Między innymi. Potem postąpił nieco dalej, upadł na oblicze swoje i modlił się i mówił: Ojcze mój, jeśli można, niech mnie ten kielich minie. Wszakże nie jako ja chcę, ale jako Ty. Czterdziestym drugim. Ojcze mój, jeśli nie może mnie ten kielich minąć, żebym go pił, niech się stanie wola Twoja. Trzy razy się tak modlił. Dlaczego trzy razy? Coś musiało się stać za trzecim razem. coś w nim, w środku musiało się stać. Wiecie, co się stało? On wtedy umarł dla siebie. Coś w nim umarło. I tam jest napisane w innym powiedzie, że spokojnie wstał i poszedł. Już się nie zmagał. Już nie było zmagania. Był wypełniony pokojem. Spokojem. Bo to zmaganie w nim tam umarło. Bóg mu pomógł oczywiście. Ojciec mu pomógł. Jaka jest z tego lekcja? Dopóki się zmagasz z czymś, to znaczy, że to jeszcze żyje i trzyma ciebie. Szarpie ciebie. Szarpie. Dopóki się zmagasz. Jeśli się poddajesz Bogu, wypełnia cię pokój. Coś w tobie umiera. Tak się czujesz. Modlitwa poddania to jest modlitwa, która prowadzi nas do życia w całkowitym posłuszeństwie Bogu, Jego Słowu. To jest modlitwa poświęcenia się dla Boga, dla Jego woli. To jest modlitwa całkowitego poddania naszego życia, naszej woli Jemu, po to, żeby On mógł uczynić to, co sam zechce. Nie to, co my chcielibyśmy, tylko to, co On zechce. To wszystko, co mamy, kim jesteśmy, poddajemy całkowicie pod wolę Boga, bez względu na koszty z tym związane. To jest naprawdę uczynienie Jezusa Chrystusa osobistym Panem, a więc i Zbawicielem. Dopiero to. To nie jest sprawa samego wyznania, że Jezus Chrystus jest Panem. To, że Jezus Chrystus jest Panem, piekło dzisiaj wie. Jest pytanie, czy On jest moim Panem. Jeśli nie jest Panem, to nie będzie też funkcjonował jako Zbawiciel, bo Mu nie pozwalam. Jeśli czynię Go Panem, daję Mu prawo i miejsce, żeby mnie zbawiał. Daję Mu taką możliwość, otwieram Mu drzwi w swoim życiu. To jest życie w realnym przymierzu z Bogiem. To jest życie z wiary i przez wiarę. A więc dopóki Jezus nie będzie Panem naszego życia, dopóty nie będzie On także naszym Zbawicielem. List do Hebrajczyków 5:9 mówi: a osiągnąwszy pełnię doskonałości, stał się dla wszystkich, którzy Mu są posłuszni, sprawcą zbawienia wiecznego. 8 wiersz mówi tak: chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. Posłuszeństwo Bogu bezwarunkowe przychodzi często przez ból, przez cierpienie duszy. To inaczej nie przyjdzie. Coś musi umrzeć. Musi umrzeć bunt, niezależność, nieposłuszeństwo, niewiara, lęk. To musi umrzeć. W tej modlitwie nasz duch, zwróćcie uwagę, każdy z nas w swoim sercu ma pragnienie być w doskonały sposób posłusznym Bogu. To pragnienie wzbudził w nas Duch Święty. To gdzie jest problem? W duszy i w ciele. To problem jest w duszy i w ciele. Dusza boi się poddania. Dusza nieraz boi się do końca zaufać, zawierzyć, bo nigdy nie była w tym miejscu. bo nie wie, co ją będzie czekać, więc się boi. I tu jest potrzebny krok wiary. W tej modlitwie tak naprawdę poddania umiera nasze egoistyczne ja, nasza nieświęta Trójca, ja, mi, moje. Tam umierają te rzeczy. To poddanie i posłuszeństwo jest możliwe ze względu na moc odkupieńczej krwi Jezusa, właśnie przelewanej w ogrodzie Getsemane, oraz ze względu na naszą wiarę w Jego miłość do nas i naszą miłość do Niego. List do Hebrajczyków, 5 rozdział, 7 wiersz. Za dni swego życia w ciele zanosił on z wielkim wołaniem i ze łzami modlitwy i błagania do tego, który mógł go wybawić od śmierci. Dla bogobojności został wysłuchany. Zatrzymam się na tym. Tu jest napisane, został wysłuchany, a przecież poszedł na śmierć. No to gdzie była ta wypełniona obietnica? Pokażę wam coś. Izajasz 53. 10 wiersz. Ale to Panu upodobało się utrapić go cierpieniem. Gdy złoży swoje życie w ofierze, ujrzy potomstwo. Gdyby Jezus nie złożył swego życia tam w ogrodzie Getsemane, gdyby się nie poddał, nas by tu nie było. Ujrzy potomstwo. Będzie żył długo i przez niego wola Pana się spełni. Jest cudowna obietnica, za mękę swej duszy ujrzy światło, jego poznaniem się nasyci. Chcę coś wam powiedzieć. Za mękę swojej duszy ujrzy światło, jego poznaniem się nasyci. Ja tego doświadczyłem tutaj na ziemi wiele lat temu. Byłem ogarnięty tym światłem, które jest życiem, które jest miłością. W bardzo dziwnej sytuacji, kiedy mnie wieźli z posługi samochodem w nocy do domu. Po prostu Bóg przyszedł. Gdy złoży swoje życie w ofierze, ujrzy potomstwo. Bracie, siostry, potomstwo. List do Filipian, 2 rozdział. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu. Wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi, stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, to do śmierci krzyżowej. Dlatego Bóg go wywyższył. Dlatego. I obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię. A przecież Bóg Ojciec pragnie, abyśmy my byli podobni do obrazu Jego Syna. Modlitwa poddania to jest modlitwa, która prowadzi do manifestacji natury i życia Jezusa w nas. W tej modlitwie będziesz sam i nikt ci nie pomoże. Może pomóc Ci anioł, tak jak pomógł Jezusowi, ale kiedy Pan zobaczy, że decydujesz się na taką modlitwę, to Duch Święty przyjdzie i wesprze Ciebie. Pomoże Ci przekroczyć ten próg śmierci. A kiedy go przekroczysz, pokój Jego wypełni Ciebie. Przestaniesz się zmagać. W tej modlitwie spotkasz się z cierpieniem i śmiercią w swojej duszy. Ty będziesz osobiście przybijał do krzyża swój egoizm, swoje nieposłuszeństwo, swój błąd, swoją niezależność wobec Boga, wobec Jego słowa, a nieraz i swój lęk, który jest wyrazem niewiary. Te dziedziny, w których się zmagasz dzisiaj, dlaczego się zmagasz? Bo one nie są poddane Jezusowi jeszcze. Nie są poddane Jego Słowu, a więc nie są jeszcze odkupione przez Jezusa, dlatego się zmagasz. W tej modlitwie będziesz toczył taki śmiertelny bój pomiędzy ciałem, duszą, duchem. Ale też w tej modlitwie niszczysz wszelką moc wroga w swoim życiu. Diabeł nie czepia się trupów. Pamiętacie, co Jezus powiedział? Nadchodzi władca tego świata. Nie ma on nic we mnie. Czyli nie ma o co pociągnąć. Nie ma o co zaczepić. W tej modlitwie tracisz swoje życie. Zyskujesz Jego życie i to życie w obfitości. Z takiej modlitwy zawsze wychodzisz uniżony, skruszony, zmieniony, ale mocny w duchu i posłuszny Ojcu. Ta modlitwa jest drogą do przemiany serca. Pamiętacie, co Jezus powiedział? Znajdę to zaraz. Mateusz 15:18. Ale co z ust wychodzi, pochodzi z serca i to kala człowieka. Z serca bowiem pochodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, rozpusta, kradzieże, fałszywe świadectwa, bluźnierstwa. To z serca pochodzi, złe myśli. Więc ta modlitwa, ona jest taką drogą do przemiany serca, przemiany charakteru, ale także do namaszczenia i duchowego autorytetu. Ta modlitwa prowadzi Cię do coraz większego wpływu na Boże Królestwo. Też Królestwo Ciemności będzie się Ciebie coraz bardziej bało. Jest drogą do wywyższenia przez Boga. W tej modlitwie okazujesz swoją miłość i posłuszeństwo dla swojego Pana i Zbawiciela. I kiedy wychodzisz z tej modlitwy jako zwycięzca, to znaczy złamany, skruszony, poddany, jesteś dobrym naczyniem dla Pana, aby mógł Cię użyć. I On to Ci zawsze wynagrodzi. Zawsze. 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 Przelana krew Jezusa w Getsemane, ona ciągle mówi: możesz być posłuszny, możesz być poddany. Ta krew odkupiła nas z buntu, z niezależności, z nieposłuszeństwa. To tak w skrócie. Chcę podać dziedziny życia, co mam na myśli, kiedy poddajesz się Bogu, to poddajesz się Jego Słowu, czyli stajesz się wykonawcą, a nie tylko słuchaczem. Kochani, jeśli przyjmujesz objawienie od Boga i nic z tym nie robisz, to kiedyś to słowo osądzi ciebie. To nie są moje słowa, to są słowa Jezusa. Dziedziny życia, mąż, żona, przymierze. Bóg dał nam swoje słowo i powiedział, jak powinien funkcjonować mąż. Posługiwałem sami z żoną wielu małżeństwom. Zawsze wraca się jedna rzecz. Boże, zmień ją, zmień jego, to wtedy będę ja zmieniony. To nigdy nie działa tak. To nigdy tak nie działa i nie zadziała. To nigdy nie zadziała tak. To ty potrzebujesz zobaczyć, jak masz funkcjonować, co Bóg mówi, jak ma funkcjonować Boży mąż. Czy ma kochać swoją żonę i oddawać za nią swoje życie. Nawet jeśli ona jest trudna. Potrzebujesz w tym być prowadzony poprzez Ducha. Tak samo żona. Jeśli żona sprzeciwia się mężowi, to znaczy, że nie jest poddana Chrystusowi. Proste. Żona nie jest od pouczania męża. Żona jest od radzenia mężowi. Rodzina. Wiecie, to na rodzicach spoczywa obowiązek wychowywania dzieci do Bożego przeznaczenia. To nie na kościele, to na rodzicach. To na rodzicach spoczywa Boży obowiązek stworzyć atmosferę w domu, żeby dzieci czuły się bezpieczne i mogły wzrastać. To na rodzicach spoczywa ten obowiązek. Bo dziecko jest bezbronne. Jeśli ono widzi, że rodzice się kłócą, nie są w jedności, oni rozsiewają, wtedy jest atmosfera niewłaściwa w domu. Dziecko też jest duchem, ma duszę, więc duch tego dziecka odczuwa. Nieraz potem przychodzi poczucie winy, że to z jego powodu. Przychodzi odrzucenie, demony to wykorzystują i tak dalej, i tak dalej. To kobieta powinna stwarzać tę atmosferę. To jest rola kobiety, bo Bóg tak stworzył kobiety. Mąż powinien dawać poczucie bezpieczeństwa. Miłości i bezpieczeństwa żonie. To jest jego rola. Sprawa finansów. Wiecie, że finanse są ważne? Finanse reprezentują życie. I to często jest tak, że portfel się ostatni nawraca. A przecież Bóg mówi o dziesięcinie, o ofiarach. To jest jego słowo. Jeśli nie jesteś wierny w dziesięcinie, to znaczy, że nie jesteś poddany, że ta sfera nie jest poddana Bogu. Jeśli nie składasz ofiar Panu, tak jak On cię prowadzi, to znaczy, że ta sfera nie jest poddana Bogu. I nie możesz się oszukiwać, że jest, bo nie. To znaczy, że w tej sferze Jezus nie króluje w twoim życiu. Nie odkupił tej dziedziny, bo mu nie pozwalasz. Więc w tej dziedzinie nie będzie Zbawicielem. Praca. Mi jest przykro słuchać, kiedy ludzie, którzy prowadzą firmy, mówią, że chrześcijanie są prawie najgorszymi pracownikami. Ja tego nie rozumiem po prostu. Mi jest to trudno pojąć w ogóle. Oni powinni być najlepszymi. mi to trudno zrozumieć. Oni przychodzą i mają postawę roszczeniową. Pouczają swoich szefów, co mają robić, jak mają robić. To jest chore dla mnie. O przełożonym swego ludu źle mówić nie będziesz. Tak mówi Biblia i w Starym, i w Nowym Testamencie. Zanim wyjdzie słowo, najpierw jest myśl. Więc jeśli źle myślisz o swoich przełożonych, to w tej dziedzinie Jezus nie jest twoim Panem. Służba dla Pana. W kościele i poza kościołem. Jest ciekawe, że świeżo nawróceni ludzie częściej angażują się w służbę niż ci, którzy są od wielu lat wierzący. Dziwne, nie? Oni mają jakieś bardziej ochotne serce. Służba dla Pana jest przywilejem. Boże Słowo mówi, że powinniśmy się modlić za rządzących, za miasto. Przede wszystkim. Dzisiaj w kraju nie jest wesoło. Kościół potrzebuje się modlić. My byśmy chcieli, żeby Bóg odpowiadał na wszystkie nasze modlitwy. Ale Słowo mówi, módlcie się za tych ludzi. Jeśli ty robisz swoje, Bóg odpowie też na twoje. Najpierw zrób ty to, co Bóg mówi, żeby zrobić. Osobiste życie. Osobiste plany. Wiecie, planowanie jest dobre. Ja nie mówię, że to jest złe. Tylko czy dajemy Bogu prawo, żeby On pomieszał te plany? I tu jest często problem. Czy sercem szukasz Bożej woli dla swego życia? Czy odkryłeś już to, swoje powołanie i przeznaczenie? Nie bardzo mogę zrozumieć i pojąć wierzący, którzy są wierzącymi już kilkanaście lat czy kilkadziesiąt. Oni ciągle nie wiedzą, do czego zostali powołani. Mi to mówi jedno, nie zależy im na tym. A więc żyją własnym życiem i traktują Jezusa jako dodatek do swojego życia. No cóż, można i tak. To znaczy, że Jezus nie jest ich Panem. Jest trudnym i wymagającym dodatkiem do życia. Więc nie może też ich być Zbawicielem, bo nie pozwalają mu, żeby zbawił ich z samych siebie. Potrzebujemy zobaczyć, jakie mamy myśli, co wychodzi przez nasze usta, uczynki. Boże Słowo mówi tak, jeśli sprawiedliwy odbiera na ziemi swoją zapłatę, tym bardziej bezbożny i grzesznik. Chciałbym, żebyśmy poprosili Ducha Świętego, żeby pokazał nam, każdemu z nas osobiście, jaka dziedzina mojego życia nie jest poddana tak do końca Jezusowi. Jeśli będziesz szczery przed Panem, Duch Święty natychmiast Ci to pokaże. Może to być jedna, może to być kilka rzeczy. Może to być jeszcze coś, co ja tutaj nie przeczytałem. A potem niech każdy idzie, gdzie chce, tutaj na sali i modli się modlitwą poddania. Amen. Duchu Święty, Panie, myśmy słyszeli Słowo, a Ty jesteś Duchem Prawdy i proszę Cię, żebyś wprowadził nas w tą prawdę. Panie, żebyś nam pokazał iść to głęboko w serce i bardzo wyraźnie, co nie jest poddane jeszcze Jezusowi jako Panu. Panie, mów teraz do nas o tym. Możesz sobie pójść, gdzie chcesz, możesz siedzieć. Zrób jak chcesz, to pokażę i Ci módl się o to. I zachęcam Cię do takiej rzeczy. Nie bój się. Nie bój się. Nie bój się poddać. Możesz mieć też własne pragnienia. To też potrzebuje być poddane Jemu. Bo jeśli nie będzie poddane, to będziesz sięgał ręką po to sam. On może Ci to spełnić, a może nie. I teraz jest pytanie. A jeśli On powie nie, to jak Ty będziesz reagował w swoim sercu? On jest mądrością i wie, co robi. Często jest tak, że kiedy składasz swoje pragnienia Jemu na ołtarzu, On to weźmie i uświęci i może Ci zwrócić jako dar. I będziesz Go wielbił wtedy. A może powiedzieć nie, bo On zna przyszłość. On wszystko wie. Zawsze rozchodzi się o serce wobec Niego.